Cześć, witam w kolejnym odcinku podcastu, w którym zadajemy wszystkie pytania, jakie możecie mieć w temacie małżeństwa i przygotowania do niego. Ja nazywam się Ola Mielewczyk, a to jest podcast W drodze do ołtarza. Dzisiaj ze mną ksiądz Michał Chaciński z kanału Deus Vult. Witam.
Witam, szczęść Boże.
I zajmiemy się dzisiaj tematem przykładu. Skąd brać przykład, jeżeli nie mam go w domu? Jak nie powielać wzorców? I z kogo czerpać w takim razie przykład, jeżeli w moim życiu, w mojej historii nie spotkałem nikogo, kogo można by brać ten przykład? Pierwszy temat, zagadnienie. Jeżeli w moim domu nie mam przykładu rodziców, którzy się kochają, których małżeństwo jakby jest, no nie powiem wzorcowym, ale chociaż takim, z którego można się uczyć miłości, albo w ogóle jestem z rozbitej rodziny i w ogóle nie mam w domu przykładu małżeństwa, skąd mogę taki wzorzec wziąć, taki przykład?
To znaczy tak, zacznijmy od tego w ogóle, że błędy są nieuniknione. No bo czasami może być takie wrażenie także, że ktoś mówi, że ze względu na to, że w domu były jakieś tam błędy, no to jest nieuniknione to, że później ja też popełnię te błędy. To absolutnie jest normalne, błędów się nie bać. Jezus też nieustannie nam pokazywał, że powstawał pod ciężarem krzyża. I to jest normalne. Tak długo, jak człowiek chce walczyć, to ma szansę na zwycięstwo. W momencie, kiedy się poddaje, on to już jest ciężko. W ogóle też na przykład małżeństwom czasami tłumaczę, na przykład nikt nie lubi kłótni, bo nikt nie lubi. To jest zawsze przykra rzecz. Ludzie w przypływie emocji raczej się ranią, kaleczą, mówią rzeczy, których normalnie by nie powiedzieli i wyciągają rzeczy nawet sprzed kilku lat czasami, no bo nagle się przypomniało i tak dalej. I przychodzą właśnie tacy, no bardzo smutni, że kurczę, no proszę księdza, znowu się tam poprztekaliśmy, czy jak to mówią starsi, przemówiłam się z mężem albo przemówiłem się z żoną, uwielbiam to określenie, natomiast mówię, spójrzcie na to też z dobrej strony, bo tak długo jak się kłócicie, to oznacza, że wam jeszcze zależy. Tak trzeba też na to spojrzeć. Gdybyście byli obojętni sobie, to już byłoby całkowicie, no bez różnicy, co zrobi druga połówka. Wyjdzie, nie wyjdzie, wróci, nie wróci, upije się, nie upije, pójdzie, to byłoby całkowicie obojętne. A tak długo jak się kłócicie, to znaczy, że chcecie, żeby było lepiej. Czasami jest to przejaw niedojrzałości, oczywiście. Też w ogóle nie robi czegoś takiego jak ciche dni, bo to jest przejaw skrajnej niedojrzałości, że ja cię ukażę i będę milczał. No to totalnie nic nie znaczy. I żadna druga połówka nigdy się nie domyśli. To, że rodzice popełnili błędy, to jest oczywiste, bo nie ma ludzi, którzy błędów nie popełniają. Jezus i Maryja, no ale też tak powiem, trochę wyklucza z kręgu. Natomiast, żeby się tego absolutnie nie bać, ja też widzę na przykład po sobie, jak ja dojrzewam do rozumienia moich rodziców. Czyli załóżmy, jak byłem nastolatkiem, przeżywałem wielki bunt, no to w takim ludzkim rozumieniu rodzice, antywzór na początku. Ale to jest myślenie młodego człowieka, który przeczytał w internecie kilka rzeczy, przeczytał dwie książki, a nie ma za grosz doświadczenia, prawda, tego życiowego doświadczenia. Kiedy już byłem w seminarium, nagle zacząłem rozumieć, że moi rodzice naprawdę fajnie się starali, że popełniali dużo błędów, ale naprawdę się starali. Dzisiaj z perspektywy 33-latka już zupełnie inaczej patrzę na moich rodziców. Czyli mówię, ja mam naprawdę dobrych rodziców. Oczywiście wyrażają miłość do mnie w sposób, być może czasami, którego ja bym nie chciał. To też jest w ogóle ciekawe, bo każdy ma inne języki wyrażania miłości. Czy każdy będzie potrzebował czegoś innego. Jeden będzie chciał czułych słówek, drugi będzie chciał przynoszenia kwiatów, trzeci będzie chciał to, żeby mąż powiedział do żony, kochanie, śpi, ja odwiozę dzieci do przedszkola. Jeden będzie chciał ciężką pracę, czwarty, no pieniądze, żeby przynieść uczciwie. Każdy inaczej. Natomiast to też w ogóle trzeba sobie ustalać, rozmawiać ze sobą. I ja to odkryłem dopiero w ogóle po 30 roku życia, w jak niesamowity sposób kochają mnie rodzice, choć do tej pory to było coś, co mogło mnie irytować na przykład i powiedziałem, ja na pewno tak nie będę, a widzę, że mam to samo. I to też jest jakieś takie też chyba typowo polskie. Na przykład, kiedy zapowiadam się rodzicom, że przyjadę do nich, do domu, od mojej parafii to obecnie jest około 30 kilometrów, więc powiedziałem, że przyjadę i na przykład widzę, że jest otwarta brama. To jest dla mnie bardzo ważne. To, że tata się pofatygował, poszedł, otworzył bramę, bo wiedział, że ja przyjadę. Czasami kupi na przykład jakiegoś pączka. Ogólnie nie lubię pączków, ale tata w ten sposób wyraża swoją miłość, bo chciał, żebym zjadł coś dobrego, bo no, tak tata lubi na przykład. To jest w ogóle fajna rzecz. Ja zjadam oczywiście, to jest smaczna rzecz i to pokazuje bardzo ciekawe, że mój tata w ten sposób chce wyrażać miłość do mnie. Może nie potrafi powiedzieć dziękuję, może nie potrafi poklepać po ramieniu, może nie potrafi za coś tam pochwalić, ale na swój sposób fajnie to wyraża i to też trzeba dostrzec. Czyli starać
się trochę nauczyć drugiej osoby, w jaki sposób tę miłość nam okazuje.
Oj, oczywiście, tak, to jest chyba w ogóle podstawowa rzecz. Podstawowa rzecz. To też uczę młodych ludzi, którzy decydują się na to właśnie i boją się, nie, że popełnią zbyt dużo błędów. Szczególnie, znaczy to w ogóle w dwie strony działa, natomiast ze względu na to, że jestem mężczyzną, łatwiej mi rozumieć ten męski świat. I na przykład pytam czasami mężczyzn, proszę pójść do czy swojej dziewczyny, czy narzeczonej, czy żony i powiedzieć, kochanie, czy czujesz się przy mnie bezpiecznie? Bardzo uczciwe pytanie. I kobiety, niezależnie od takiej dojrzałości czy religijności, zawsze są w tym szczere. Naprawdę są szczere. I niezależnie od tego, jaką odpowiedź usłyszysz, to się nie kłóć i nie przeżywaj tego, tylko wiedz, że możesz coś zmienić. Na przykład powie ci, nie, nie czuję się przy tobie bezpiecznie. No dobrze, to w takim razie zadaj drugie pytanie. A co ja mogę zrobić, żebyś przy mnie się tak czuła? No i po prostu to rób. Bo ona na danym etapie tego potrzebuje. A jeżeli się powie tobie, no tak, mężu, tam, kotku, czy po imieniu, jak tam się do siebie odzywacie, tak, czuję się przy tobie bardzo bezpiecznie. No to prawdopodobnie i tak będziesz zaskoczony, bo nie wiesz dlaczego, więc powiedz po prostu, no dobrze, ale co ja w takim razie takiego robię, żebym wiedział, że skoro to jest dobre, no to warto to kontynuować. Czyli uczciwe poznawanie drugiego człowieka i to wykluczy mnóstwo błędów. Naprawdę mnóstwo błędów. Jest takie powiedzonko, na tym polega ten ambarans, aby dwoje chciało naraz. Czyli jeżeli dwie strony będą się starały, to wszystko da się zmienić, wszystko da się przepracować. Nikt nie jest na straconej pozycji. Oczywiście życie sakramentalne bardzo pomaga, czyli systematyczna spowiedź. Systematycznie nie znaczy raz na rok, ale na przykład raz na miesiąc. Wspólne przyjmowanie Komunii Świętej, co może jeszcze bardzo pomóc w takim związku. To, żeby jeden posiłek dziennie był wspólny. To o to trzeba mocno powalczyć. Nawet jak po ludzku się nie da, powalczyć o to. Wspólna modlitwa. Nawet jak ktoś jest pokłócony, to żeby nie kłaść się oddzielnie. To nie ma racji bytu, to jest bezsensowne. Nawet jak jest człowiek pokłócony, zrobić wszystko, żeby w ogóle nie kłaść się pokłóconym spać, no ale jak się nie da i tak się położyć, bo to jest coś, co bardzo mocno cementuje. Ja nie mówię tu o współżyciu w łóżku, tylko to, że razem się kładziemy, razem się wstajemy. To są bardzo ważne rzeczy. Drobne, błahostki można powiedzieć, ale takie drobne rzeczy tworzą coś istotnego. Bywa tak, że no przykładu z domu się jednak nie znajdzie. Prawda? Bywają takie sytuacje, ale to nie znaczy, że ktoś jest na przegranej pozycji. Powinien poszukać takiej rodziny, z której można jednak brać przykład. Ja już nie mówię tu nie wiadomo jakim rodzaju świętości, tak jak sobie przed anteną wcześniej rozmawialiśmy. Natomiast są pary, które no, można czerpać z nich przykład i kurczowo się ich trzymać. O dziwo, najczęściej takie pary spotykam w dobrze prowadzonych grupach formacyjnych, parafialnych. Najczęściej. Można spotkać i poza, oczywiście. To nie oznacza, że jak ktoś jest w grupie formacyjnej, to że już jest wzorem do naśladowania, bo to tak też nie działa. Natomiast można znaleźć i kurczowo się ich trzymać. Niedawno miałem spotkanie dla młodzieży i właśnie mówiłem troszeczkę na ten temat i sobie zażartowałem, że to, co ja robię, to czasami nawet karalne jest, bo potrafię sobie po parku chodzić, bez sutanny oczywiście, i jak widzę parę staruszków, które idą za ręce się trzymając powyżej 80-tki, 90-tki, dla mnie to jest tak uroczy widok, tak przejmujący, tak cudowny, że ja potrafię za tymi ludźmi chodzić czasami pół godziny. To jest karalne, bo to jest tak nie wolno, ale jednocześnie więc po prostu uczę się tego, że jest taka możliwość. Pamiętam, jak w poprzedniej mojej parafii, w której byłem, to jest przykład, który bardzo często na ślubach opowiadam. Złapała mnie taka babcia po mszy świętej, no powyżej 80 lat. I prosiła mnie, czy mogłaby ze mną trochę porozmawiać, bo czuję takie przynaglenie, że powinna mi powiedzieć historię swojego życia. No to ja już wiele radości, mówię, super, no to już mam godzinę z życia, ale nie żałuję i uważam, że to było bardzo mądre Boże posunięcie, że spotkałem się z tą panią. I powiedziała mi o tym, że wychowała się w bardzo trudnych czasach, bardzo ciężkie doświadczenie. To była historia kobiety, która ze względu na czasy, w których się wychowała, nie potrafiła czytać ani pisać. Żyli biednie, skromnie, ale wystarczało na te podstawowe rzeczy. I gdzieś tam mocno zakodowała, kiedyś ksiądz jej powiedział na ślubie, że mają z mężem tworzyć jedno ciało, jednego ducha, jedno serce. I mówiła, że to sobie wzięła tak mocno do serca, do świadomości, bo to kwestia tylko terminologii, tak mocno zaczęła tym żyć, że faktycznie starali się z mężem tak żyć. I on na przykład, jej mąż, przez prawie całe życie mówił do niej kotku, bo dla niej to było ważne, nie przez rok, dwa, trzy, tylko za każdym razem, nawet jak byli pokłóceni, więc ewentualnie wtedy inaczej akcentował to słowo kotku, ale to zawsze mówił i dla niej to było ważne. Natomiast mówi, proszę księdza, no nie było zawsze dobrze. Ostatnie 5 lat on leżał przykuty do łóżka. Ja musiałam mocno się nim opiekować. Nie było nas stać na to, żeby ktoś się nami zaopiekował. Nie mieliśmy też dzieci. Takie czasy, nie daliśmy rady po prostu. No i pani powiedziała w pewnym momencie, że gdyby nie to, że przyjmowała ciało Pana Jezusa codziennie, no to nie miałaby siły na to. Bóg jej dawał siłę, przychodziła po mszy świętej codziennie, karmiła męża, sproszkowała mu lekarstwo na łyżeczce, dawała na łyżeczce i powiedziała, to co księdzu za chwilę powiem, księdzu wyda się śmieszne, no bo ksiądz jest młodym człowiekiem i też ma inne doświadczenia, z wiekiem pewnie ksiądz to zrozumie, ale mąż zawsze patrzył na mnie takim radosnym spojrzeniem i zawsze witał mnie kotku. I kiedy raz przyszłam z mszy świętej, on już spojrzał na mnie takim, powiedziałbym, pustym spojrzeniem, takim wypalonym, nie powiedział do mnie kotku. Ja poczułam się, proszę księdza, jak zdradzona kobieta. Ja wiem, to się wyda księdzu śmieszne, ale tak się poczułam. I wtedy chciałam mu dać lekarstwo, on tylko pokiwał głową, że już nie chce. Więc byłam przekonana, że nadszedł jego koniec. Więc położyłam się z nim na łóżku, jako ta staruszka, przytuliłam się do jego klatki piersiowej i zaczęłam nasłuchiwać serca. No i tak liczyłam sobie. To mnie zawsze uspokajało. 1, 2, 3. I proszę księdza, przy dziesiątym uderzeniu, proszę księdza, nasze serce przestało bić. I ja zapamiętałem to słowa do końca życia, że nasze serce przestało bić. I to jest właśnie wzór dla mnie miłości chrześcijańskiej i po prostu ludzkiej, że człowiek ma takie myślenie. Nie, bo to nie chodzi o to, żeby mi było wygodnie walczyć o siebie, wzajemnie ze sobą współpracować. Małżeństwo dobre poznaje się po tym, że patrzą w jednym kierunku. Po prostu. Mogą mieć inne myślenie. A ktoś żartobliwie powiedział, że małżeństwo nie powinno się nazywać małżeństwo, tylko kompromis. Sakrament kompromisu, tak się powinno to nazywać. Choć to jest bardzo trudna rzeczywistość. I co więcej, jeżeli dwie strony są niezadowolone z kompromisu, to znaczy, że on był dobry. No niestety tak to wygląda. Ktoś chce pojechać w góry, ktoś chce pojechać nad morzem.
Ktoś nie poszedł na ustępstwo właśnie, tylko wypracowali coś wspólnego. Tak?
I to nie jest łatwe, bo każdy ma zupełnie inne poglądy na wychowanie dzieci, inne doświadczenia, ktoś jest bardziej relacyjny, ktoś mniej. Czasami się robi rzeczy dla drugiego człowieka. Nie zawsze też trzeba, bo też trzeba mieć jakiś jednak swoją przestrzeń. O to trzeba dbać. Co jest jeszcze istotne w ogóle, bo myślę, że na to bym spojrzał, a tego jakoś wcześniej nie ująłem, randki. A ja już mówię o nie randkach przedmałżeńskich, bo to sprawa oczywista, że każdy chce się starać, ale w małżeństwie, kiedy przychodzi kiera codzienności, małżonkowie na kilka lat o tym zapominają. Nie mają na to czasu, zajmują się dziećmi, pracą. Jak się mieszka w dużym mieście, to jest jeszcze trudniejsze, ponieważ nieludzkie godziny pracy, powiedziałbym prawie, że wyzysk. Też być może na przykład rodzice mieszkają daleko, nie ma z kim dzieci zostawić. Obowiązkiem jest to, choć może to wyglądać śmiesznie, żeby wyjąć kalendarz, powiedzieć, dobrze, kiedy się umawiamy na randkę? Bo na to człowiek nie znajdzie nigdy czasu, bo zawsze są rzeczy ważniejsze. A to trzeba pracować właśnie w relacji mąż-żona. Dzieci są czymś dodatkowym później, tak jak rodzice. Ja mam o męża się starać i o żonę. I kiedy zadbają o te randki, no to będzie dużo lepiej. Tylko nie rozmawiać o dzieciach wtedy na tych randkach, tylko o swojej przyszłości. Jeszcze w ogóle ksiądz Franciszek Blachnicki kiedyś zadał bardzo fajny sposób rozmowy małżeńskiej. Nie wiem, czy go podkoloryzowałem, czy tak było. Natomiast dzielenie się zobowiązaniami, sposób rozmowy. Tego trzeba się nauczyć. To jest niewygodne, każdy odkłada to na później, ale raz w miesiącu usiąść, kiedy już na przykład dzieci śpią, jak nie ma dzieci, no to jest łatwiej w tej materii. Zrobić sobie smaczną kolację, zapalić świecę i uczciwie pogadać, czyli na przykład za co chciałem ci podziękować, czyli w tym miesiącu, czyli co dobrego zrobiłaś dla mnie. Być może wcześniej nie miałem czasu o tym wspomnieć, ale podsumowałem sobie ten czas i to było dla mnie ważne. Na przykład, kochanie, przyszedłem z pracy, bardzo zmęczony i spojrzałaś, że jestem zmęczony i nie było od razu listy wymagań, że to mam zrobić, bo nie zrobiłem tego, a mówiłam ci wczoraj, tylko powiedziałeś to mężu, usiądź, po prostu usiądź, odpocznij sobie. To było dla mnie bardzo ważne, chciałem ci za to podziękować. To takie ludzkie docenienie, czyli za co chcę podziękować, także za co chcę przeprosić, czyli też przyznać się do jakiegoś błędu. To jest jeszcze proste, czyli za co chcę podziękować i przeprosić, schody się zaczynają później, czyli co mi się w tobie nie podobało w tym miesiącu, czyli nad czym uważam, że powinnaś na przykład albo powinieneś popracować. No i tu już się taki ludzki egoizm włącza, że jakim prawem ty mi to mówisz, ale no niestety w związku tak trzeba. Trzeba teraz sobie powiedzieć i jeżeli dwie strony chcą, to wyjdzie cudowne małżeństwo. Jeżeli dwie osoby nie chcą, no to ciężko. No i tutaj powiedzieć, no chciałbym, żebyś w tym miesiącu pracował albo pracowała nad tym. A ja z kolei będę się starał pracować nad tym. Za miesiąc zobaczymy, czy to idzie w dobrą stronę. No więc w taki sposób rozmowy. Więc wszystko jest do wypracowania. Naprawdę wszystko. Czyli korzystać z tego, że Jezus nam zostawił Eucharystię, szanować siebie na tyle, na ile się da, szukać małżeństw, którym się udało, nie skupiać się na tych, którym się nie udało. No myślę, że każdemu ma prawo się nie udać. Natomiast ludzie chcieliby mieć wszystko, więc nawet jak im się nie uda, to mają czasami takie myślenia, że okej, nie udał mi się jeden związek, no to się będę pchał w kolejne, w kolejne, w kolejne. Nie można mieć wszystkiego i to nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem. Bo to zawsze jest jednak jakiś ból, który człowiek sobie zadaje.
Raczej warto się skupić na tym, dlaczego to się nie udało, nie? A nie, że no tu się nie udało, to trochę jak ze sprzętem, nie? A popsuł się telefon, no to już droższa będzie naprawa, to wyrzucę, kupię nowy, nie? I myślę, że tak mi się wydaje trochę, że do związków też tak podchodzimy. Bardzo często, nie? Że ten się nie udał, a no to po prostu on nie był mi przeznaczony. Nie? Ja poszukam sobie kogoś innego, kto będzie mi przeznaczony. To taka teoria tych dwóch połówek jabłka.
Uwielbiam tę teorię.
Tak, ja się domyślam. No więc myślę, że to jest też to, nie? Że...
Ale to jest ucieczka tylko. Mhm. To jest tylko ucieczka. Tworzy się jakiś problem i ja uciekam. To w ogóle też warto mieć świadomość tego, w jaki sposób my przeżywamy zakochanie, walkę o drugiego człowieka i miłość. To któryś z kapłanów, nie wiem czy nie, ksiądz Pawlukiewicz, świętej pamięci, tutaj proszę o modlitwę od razu za niego, żeby nie odkładać tego później. Natomiast ksiądz Pawlukiewicz kiedyś porównał miłość mężczyzny i kobiety. Miłość mężczyzny porównuje się do takiej zapalonej żarówki, czyli że nagle się robi gorąca, facet to wszystko stanie się postarać, walczyć o kobietę i tak dalej, tylko jest krótkodystansowcem. I w momencie, kiedy zaczynają się problemy, to ona gaśnie i szybko robi się zimna i oschła. Nie? Czyli zimna żarówka. A miłość kobiety jest inna. Czyli to się porównuje do rozżarzonej kraty. Czyli że kobieta rozkochać w sobie, to potrzeba dużo czasu, ale w momencie, kiedy ta miłość już jest dojrzała, to potrzeba czasem lat nawet, żeby ta miłość zgasła. Ale jak zgaśnie, to już się niewiele da zrobić. Więc w taki sposób też tam warto na to spojrzeć. Nie? Miłość kobiet jest bardzo często, czy nie wiem jak młodych osób, czyli tych powiedzmy teraz tych na przykład studentek, bo ja tak powiem w sakrament małżeństwa raczej wchodzą osoby trochę starsze i mam doświadczenie tylko z tego. Nie wiem, czy na przykład różnica pokoleń będzie powodowała, że jesteśmy inaczej już wychowani. To dopiero myślę, że dostrzeżemy za jakieś 5-10 lat. I będziemy potrafili wyciągnąć wnioski. Natomiast miłość kobiety jest dużo bardziej ofiarna. Na przykład dziecko powie przykrość swojej mamie, a ona i tak następnego dnia wstanie i zrobi kanapki do szkoły. A facet by po prostu wyśmiał i koniec, prawda? Kobieta potrafi żyć z mężem alkoholikiem i go usprawiedliwiać przez wiele lat. Czasami się Kościołowi niestety przypisuje coś takiego, że no to musisz dźwigać ten krzyż. To nie jest myślenie katolickie. To znaczy, że pozwalam ci tkwić w tym kłamstwie, trwać w tym wszystkim. Ja nie walczę o ciebie, bo mówię, nie ma problemu. To nie jest chrześcijańskie myślenie. Trzeba jasno stawiać granice. Człowiek musi pracować. Jeżeli, załóżmy, taki mąż jest alkoholikiem, a być może są takie przykłady też w domu, no to jest miłość żelazna, naprawdę żelazna miłość. Czyli dopóki ten mężczyzna albo kobieta, bo to również w dwie strony może działać, będzie wiedział, że wszystko ma przygotowane, podstawione pod nos, posprzątane, uprane, ugotowane i nie było tematu, no to po co ma się starać? On musi stracić wszystko po ludzku, żeby wiedział, że znowu musi zacząć walczyć. Nie? W taki sposób to wygląda, ale to każdy nauk tak ma do siebie, że człowiek musi doświadczyć wielkiej straty. W ogóle też taka myślę, że przestroga, że człowiek uzależniony, niezależnie od rodzaju uzależnienia w związku, stosuje trzy stałe schematy, jeśli chodzi o źle rozumianą walkę o małżeństwo, bo współuzależniony, no to jest w ogóle też ciężka jednostka chorobowa. Najpierw trzeba pomóc współuzależnionemu, a później osobie, która jest uzależniona. Natomiast, żeby pokazać pewne schematy, ludzie no w miłości są nieraz naiwni. No, ja mówię, jestem realistą, ale tak, są naiwni i w momencie, kiedy od współmałżonka słyszą obietnicę, że ja się zmienię, to przez wiele miesięcy czy lat potrafią w to wierzyć. Nie wierzyć w obietnice. Fakty się liczą. Nie wyobrażenia, nie obietnice, tylko fakty. Czy coś robisz, czy nie robisz. Więc nie wierzyć w obietnice. Kiedy obietnice przestają działać w związku, to po jakimś czasie ktoś decyduje się na przykład na tak zwane szantaże. Czyli zobaczysz, że ja sobie coś zrobię, jak ode mnie odejdziesz. Nie wierzyć w takie rzeczy. To nawet nie będzie twoja wina, jeżeli tak by się stało. I jeszcze jest trzeci schemat u każdego uzależnionego. I ten trzeci to jest to, że tobie coś zrobię. Życie ci zniszczę, zobaczysz. Na sprawie rozwodowej to ja będę walczył o dzieci. W życiu nie będę, nie? Ale tak będę cię szantażował. A ty kochasz dzieci, więc dla ciebie to jest ważne. Nie wierzyć w takie rzeczy. To absolutnie nie. Natomiast największym obrońcą w ogóle rodziny to był Jezus. Jezus nawet tak walczył o kobietę, że nawet nie pozwalał pożądliwie spojrzeć na kobietę. Nie tylko tyle, że nie pozwalał jak nie wiadomo jakich rzeczy, tylko mówi nawet facetom nie wolno patrzeć w zły sposób na kobietę. I myślę, że warto też, żeby dzieci obserwowały u swoich rodziców nawet takie typowo ludzkie, a ważne aspekty, o których się pamiętało w momencie, kiedy dbało się wcześniej o związek, na przykład jak był chłopak, dziewczyna, relacja narzeczeńska, prosty na przykład gest przytulenia. W małżeństwie nagle gdzieś to zanika, bo jest szara rzeczywistość. Raz tylko spotkałem parę ze stażem prawie 30-letnim, gdzie byłem u nich na kolacji, jestem zaprzyjaźniony z tą rodziną i widziałem, jak mąż przyszedł, przytulił się do żony, dał jej buziaka i to było dla nich tak naturalne, a ja po prostu otworzyłem oczy, mówię, a to tak można? W ogóle są takie pary? Byłem tak zaskoczony. Czyli tak niewiele trzeba. Czyli takie proste rzeczy. I w momencie, kiedy dzieci będą widziały, że rodzice w taki sposób się traktują, no to jest cudowne. Więc warto. Ale jeżeli nie miałem tego w domu, to sam zacznij to robić. Dbaj o takie podstawowe rzeczy, choćby na przykład właśnie przytulenie. Święty Paweł fajnie powiedział. Święty Paweł? Albo Piotr? W sumie Święty Piotr w tych dwóch listach w Piśmie Świętym bardzo mocno wyprzedził epokę, jeśli chodzi o myślenie w sprawie kobiety. Ale to chyba Święty Paweł powiedział, mężowie, nie bądźcie przykrymi dla swoich żon. I tam dalej mówi też o dzieciach i tak dalej. Natomiast warto w taki sposób na to patrzeć, starać się. Ale wszystko musi być przegadane. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. To niedawno jakoś tak odkryłem, że to też nie jest tak, że jest jakaś gotowa odpowiedź na to, w jaki sposób budować taki związek. Bo to nie ma tak, że każda kobieta jest taka, każdy mężczyzna jest taki. Nie ma książkowych na to odpowiedzi. Trzeba poznawać tego drugiego człowieka. I na przykład pamiętam, jak młodzi ludzie, których przygotowywałem do małżeństwa, tak trochę drogą indywidualną, w międzyczasie okazało się, że załóżmy, ona przychodziła no taka trochę podirytowana czasami z pracy i powiedziałem temu mężczyźnie, że słuchaj, no to kiedy ona przyjdzie tak podirytowana i widać, że coś tam w moim męskim rozumieniu trajkocze, prawda, no przepraszam za skrót myślowy, to zapytaj po prostu, że kochanie, czy chcesz, żebym cię wysłuchał? Czy chcesz, żebym ci doradził? Czy chcesz, żebym cię tylko przytulił? No i nagle okazuje się, że czasami wystarczy tylko też, żeby przytulić i nie trzeba w ogóle się silić na to.
Czasami. Jesteśmy czasem dużo mniej skomplikowane, niż się wszystkim wydaje.
Jesteście skomplikowane, sorry, ale jesteście skomplikowane. Natomiast to my jako ludzie siebie zupełnie nie rozumiemy. Zupełnie nie rozumiemy.
A wystarczy zapytać czasem, nie?
Wystarczy. Znaczy, oczywiście zakładamy, że drugi człowiek chce pytać, a drugi chce mówić. To jak najbardziej. Kiedyś przypisuje się to świętemu Jan Maria Vianney. Tak, to jemu się przypisuje. Nie odmieniam, żeby ta, nie pogrążyć siebie. Natomiast szedł do konfesjonału i była taka sytuacja, że stał tam mężczyzna niewidomy z psem. I on podszedł do tego psa i tak powiedział, że ten pies został stworzony do tego, żeby szczekać i pilnować swojego pana. Świetnie wykonuje swoje zadanie. Patrzy na tego człowieka i mówi, a ty zostałeś stworzony, żeby kochać i nic ci nie wychodzi. Genialne takie proste zdanie. Człowiek jest stworzony do wielkich rzeczy, a zajmuje się rzeczami tak nieistotnymi. Czasami. Nie chcę generalizować, dlatego użyłem określenia czasami. Trochę inne zdanie mam, że niestety zbyt często, ale to nie jest prosto. Być człowiekiem nie jest prosto.
Czyli podsumowując, jeżeli w moim domu nie mam przykładu raczej, dobrego przykładu do naśladowania, to po prostu obserwować, tak? Tak by ksiądz powiedział, obserwować, szukać takich par, które warto naśladować, a żeby nie powielać tych schematów. Bo są niektóre zachowania, które dopiero w konfrontacji z kimś, kto pochodzi z innego środowiska, tak z innej rodziny, dowiadujemy się, że tak generalnie tak się nie robi, nie? No bo u mnie w domu, no nie wiem, to pan Jacek Pulikowski w jednym z poprzednich odcinków mówił właśnie, że przykład Wigilii jest taki bardzo jaskrawy, bo przecież zawsze się je bigos na śliwkach, przecież u mnie w domu mama robi na śliwkach, to jak możemy jeść inny bigos, nie? Ale no to jest taki przykład oczywiście, tylko i wyłącznie, ale to myślę, że w wielu aspektach życia ma zastosowanie, nie? No bo u mnie w domu jakoś tam się rozwiązywało problemy, w jakiś sposób rodzice rozmawiali, w jakiś sposób albo nie rozmawiali właśnie w ogóle, albo się mówiło kocham cię, albo się nie mówiło, albo się przytulało, albo się nie przytulało. Już nie mówię o takich bardziej prozaicznych rzeczach, nie? Typu właśnie tam organizacja domu i tak dalej, ale no właśnie, jak wyłapać te rzeczy, które po prostu są cechą mojego domu, a jak znaleźć te, nad którymi powinnam pracować? Mówię tak tutaj upraszczając, tak, że o sobie powiedzmy. Jak znaleźć to, no właśnie, co po prostu? U mnie w domu tak się robiło, u ciebie się nie robiło, no i tyle. I teraz rozmawiamy o tym, jak chcemy zrobić w naszym wspólnym domu. A jak znaleźć te rzeczy, wyłapać je, jakieś, no właśnie, sposoby zachowania czy mówienia, które po prostu są złe, tak? Są no niewłaściwe, raniące dla tej drugiej osoby. No i jak ich nie powielać?
Znaczy czasami się nie da, po prostu się powiela te błędy, ale nie bać się ich. Natomiast jak najwięcej rzeczy musi być przegadane wcześniej. Załóżmy, że wyobrażamy sobie, że będziemy cudowną rodziną, będziemy mieli dzieci, a na przykład okazuje się, że dzieci nie możemy mieć. To takie rzeczy też muszą być przegadane. To i tak zawsze będzie trudne, ale to musi być gdzieś ustalone. Natomiast co jest istotne, rodzice schodzą na kolejny plan. O tym wiele osób zapomina, szczególnie rodziców. Chcą się czuć wyjątkowo potrzebni, zaangażowani w życie młodych ludzi, a oni potrzebują czas dla siebie, na to, żeby siebie poznać, więc to rodzice muszą zejść na dalszy plan, że jeżeli ktoś widzi, że rodzic jest ważniejszy od współmałżonka albo jeszcze nie współmałżonka narzeczonego, to już od razu trzeba to wypracować, bo później się nie da. Później będzie tylko gorzej i to też będzie coś, o co się ludzie kłócą.
O relacji z teściowymi właśnie rozmawialiśmy z panem Jackiem i z jego żoną i właśnie bardzo zwracali na to uwagę oboje.
No to w każdym aspekcie to widać później. Załóżmy, też warto słuchać mądrych kapłanów. Tutaj myślę, że wzorem to jest ksiądz Marek Dziewiecki, który jest bardzo dobrym takim kapłanem. Ksiądz Jarosław Szymczak. W ogóle polecam też na rekolekcję pojechać do niego, do Łomianek, do Instytutu Świętej Rodziny, chyba tak się nazywa. Tylko nie patrzeć przez pryzmat tego, no co ten ksiądz może mi powiedzieć, no bo to na starcie już tracimy pewne rzeczy. Posłuchać, a jak ma rację, wykorzystać. Jak się nie zgadzam z tym, no to spoko, no mam przecież prawo, jestem wolnym człowiekiem. To, co Jezus mówił wręcz o faryzeuszach. Słuchajcie, ale uczynków ich nie naśladujcie. Czyli jeżeli człowiek ma coś ciekawego do powiedzenia, a może ma rację, a może warto spróbować, żeby nie myśleć od początku słuchania danego kapłana, że co on może mi powiedzieć, jak on na pewno nie ma racji, bo on nie ma żony i dzieci i tak dalej. Nie ma, no i co? No nie ma, ale być może ma dużo większe doświadczenie niż nie jeden z małżonków, bo małżonek ma doświadczenie tylko swojej rodziny. A kapłan, dojrzały kapłan, ma doświadczenie wielu rodzin, z którymi współpracuje i wyciąga jakiś środek, powiedzmy. No, ci się zachowują tak, ci tak, no i próbuje zobaczyć, ze skrajności tworzy jakiś, powiedzmy, coś istotnego, żeby zobaczyć, na co zwrócić uwagę. Natomiast nie bać się błędów, nie bać się tego, że coś było nie tak. Dopóki dwie strony chcą, można uratować wszystko. Trudniej jest, kiedy jedna strona chce. Nadal jest to możliwe. Natomiast wtedy to już jest wymagająca miłość i bardzo ofiarna.
Czyli podsumowując, nie bać się błędów, rozmawiać, jeszcze raz rozmawiać między sobą w małżeństwie, związku, ale też rozmawiać z innymi ludźmi bardziej doświadczonymi, albo po prostu, którzy mają inne doświadczenia zwyczajnie i uczyć się od nich.
I jeszcze może dodam, żeby korzystać z dobrych poradni małżeńskich. Bo to, że przyjdzie taki moment, w którym rodzina stwierdzi, małżeństwo, że oni dalej nie dadzą radę, to jest normalne. Naprawdę, zawsze przychodzi taki moment, tak jak i w kapłaństwie przyjdzie taki kryzys, że człowiek sam nie będzie racjonalnie myślał. W małżeństwie też jest taki etap. W związku z tym nie bać się korzystać z bardzo dobrych poradni małżeńskich. Zachęcam jednak, żeby katolickich, natomiast nie jest to konieczne, ale zachęcam. Mam wrażenie, że katolicyzm bardziej walczy. Świeckie instytucje czasami zdarza się, że idą na skróty, natomiast nie jest to też wyznacznik, żeby też nikogo nie skrzywdzić, żeby nie traktować tego jako formy porażki, czy nie udało nam się, więc musimy już korzystać z poradni. To jest całkowicie normalne, że idę do kogoś, kto spojrzy na to z zupełnie innej perspektywy i poniekąd jest mu obojętne, co się ze mną stanie. Dlatego spojrzy bardzo tak racjonalnie na dany problem.
No i też może dać jakieś narzędzia, o których my nie wiemy. To słyszałam takie porównanie też odnośnie nie tyle poradni małżeńskiej, co pójścia do psychologa. Że właśnie to nie jest, nie można na to patrzeć, ja sobie nie radzę, więc muszę, nie? Tylko właśnie też coraz więcej, myślę, ludzi chodzi po prostu do psychologa, żeby jakoś tam nad sobą pracować. I myślę, że to w tym samym kluczu tutaj rozmawiamy o poradni małżeńskiej. I ta osoba, o której to słyszałam, porównywała to do kursu gotowania. Oczywiście mogę metodą prób i błędów uczyć się gotować sama, ale mogę też iść na kurs, gdzie mi trochę drogą na skróty ktoś mi da już narzędzia, powie mi, jak to robić lepiej. I myślę, że to też może być jakiś sposób patrzenia.
Psychologia to trudny temat, jeśli chodzi o takie porady. Musi być bardzo zaufany psycholog. Ja na przykład widzę, że jak mam problemy z dziećmi w szkole, to prawdopodobieństwo, że to jest dziecko psychologa, jest duże, prawie że 100%. Pomimo tego, że komuś fajnie doradzi, to niestety przy sprawach małżeńskich potrafi i zbyt często patrzy przez pryzmat własnego doświadczenia, więc musi być bardzo taki polecony psycholog. Sam zresztą korzystałem z pomocy psychologa w seminarium 2,5 roku. Miałem tak wielkie pragnienie, żeby wyprostować wszystko, co mogę wyprostować. Dlatego kiedyś w odcinku wspomniałem, że jest to tak ważny dla mnie czas seminarium, że odkryłem tam siebie w pełni. Więc to było takie dosyć istotne dla mnie, odkrycie siebie. O tak. Więc co do psychologów, to się nie boję. Natomiast mam czasami takie wrażenie, że psychologia zastępuje dobrą spowiedź. To powinno iść w parze. Że dobra spowiedź, dojrzała spowiedź, wgląd siebie, a jeżeli jest potrzeba, też powalczenie czasami właśnie o taki wgląd w jaźń. Tak użyję takiego skrótu, czyli właśnie psychologia, psychę. To na to bym zwrócił uwagę. Natomiast już w Polsce powoli jest to widoczne, że kościół B, ale psycholog to już na pewno będzie dobrze. Natomiast to też ważne, żeby szło w połączeniu.
I tutaj na tym zakończymy. To już wszystko w tym odcinku. Dziękuję bardzo księdzu Michałowi. Zapraszamy też na jego kanał Deus Vult na YouTubie. Na kolejny odcinek naszego podcastu zapraszamy już za tydzień. Jeżeli chcesz podzielić się z nami swoimi przemyśleniami lub masz pytania w temacie małżeństwa, które do tej pory nie padły, daj nam znać. Jeżeli słuchasz nas na YouTubie, napisz komentarz. Jeżeli natomiast korzystasz z aplikacji podcastowej, na przykład Anchor, zachęcamy do wysyłania do nas wiadomości głosowych. Podcast W Drodze do Ołtarza wydawany jest przez Centrum Życia i Rodziny. Dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami. Do usłyszenia.